No, proszę pana, doczekaliśmy się.
No, warto czekać.
Mamy kandydata.
Warto rozmawiać, warto czekać. Apelowaliśmy parę tygodni temu. To jest. Nie było parę tygodni temu i jest. I zgłosił się kontrkandydat Jacka Jaśkowiaka, którego właśnie przed chwilą skończyliśmy przesłuchiwać.
Czyli dzisiaj poniedziałek, proszę państwa, i w poniedziałek mamy człowieka, który chce być prezydentem miasta Poznania.
I według tego, co mówi, ma szansę.
No to co, już idziemy?
Już idziemy, ale jeszcze jeden komunikat.
Aha, formalny. Dobrze, proszę bardzo.
Reszta kandydatów się spóźniła, ponieważ czekaliśmy.
W ogóle się nie zgłosiła.
W ogóle, no może się jeszcze chcą zgłosić, ale za długo czekali.
Tak, mamy tak plan napięty i tak poukładany, że to już jest po zawodach.
Już jest po zawodach, ponieważ w oczekiwaniu na te zgłoszenia nagraliśmy już pozostałe odcinki. Z wyjątkiem jednego, do którego was nie wpuścimy, drodzy kontrkandydaci, bo będziemy mieli w czwartek cudowny, świetny, niesamowity odcinek, więc nie wpuścimy was.
A to o tym odcinku to już możemy trochę opowiedzieć, ale za chwilę, po wywiadzie.
Za chwilę.
Tak?
Tak.
Dobrze.
A najpierw kogo dzisiaj mamy?
Proszę państwa, Przemysław Plewiński, oficjalnie kandydat na prezydenta miasta Poznania.
Zapraszam. Jak się wabi jamnik z plakatu?
Jamnik z plakatu, to jest cudowna historia, bo to nie jest mój jamnik, od razu mówię.
Już wiedziałem.
A.
Ale...
Pożyczony do kampanii.
Nie, moi rodzice mają jamnika. Całe życie miałem jamnika, z jamnikiem się wychowywałem, jestem wielkim fanem jamników, a że jamnikowcy to jest sekta, to wiadomo, że trzeba swoim pokazać, że jest się fanem jamników. I jamnik moich rodziców to jest tak... Pierwszy był sam, później był sami, później był sam i teraz jest znowu sami. Są piękne imiona, tak. Bardzo kreatywnie.
To jest kobieta czy mężczyzna?
Nie, same chłopaki były.
Same chłopaki.
Czyli... Tak, a ja teraz niestety ze względu na alergię dzieci nie mam psa, pies jest u rodziców, ja mam kota.
Czyli co, nie chodzą do dziadków?
Chodzą do dziadków, ale wtedy jak idziemy do dziadków, to można pójść, wziąć sobie jakieś leki przeciwalergiczne i wtedy sobie pójść do dziadków.
Na chwilę.
No, bardzo lubię jamniczka naszego.
No to wiemy, kim jest jamnik. A kim pan jest?
Poznaniakiem. Poznańską pyrą, jak to mówię, przede wszystkim.
Za mało.
Za mało?
Za mało.
To jeszcze jestem...
Za mało, żeby zostać prezydentem.
Okej, dobra, to jestem 39-latkiem z werwą i siłami, z chęcią zmiany. Zawodowo jestem adwokatem, prowadzę kancelarię w Poznaniu, kibicem Lecha, ojcem szczęśliwym, mężem jeszcze szczęśliwszym.
A politykiem od jak dawna?
A politykiem? A to jest pytanie, nie? Od 2020 roku jestem zaangażowany w ruch Szymona Hołowni w Polskę 2050. Tuż po wyborach prezydenckich się zaangażowałem i w działanie partii od samego początku, ale zawsze byłem takim tym człowiekiem, co lubi działać z drugiego fotela. Pomagałem innym, a nagle okazało się, że teraz mi pomagają wszyscy.
A ma pan wrażenie, że jest pan trochę jednak za mało znany, żeby zostać prezydentem?
Uwielbiam to pytanie. To pytanie jest teraz zadawane do wszystkich innych kandydatów niż Jacek Jaśkowiak.
Zauważyłem. No bo trochę tak jest, że wszyscy macie ten sam problem.
Ale dobra, no to mamy pytanie, tak, czego oczekujemy? Czy oczekujemy nowości i zmiany? Czy oczekujemy, jakby się pojawił ktoś, kto już był w polityce, było zgrane nazwisko, pojawia się ktoś, kto już był, kogoś, kto już znamy, pokazał, że nic nie potrafi, po co ma być dalej i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że teraz musi być czas nowych.
Dobrze, ale takich, którzy pojawiają się i pokazują się poznaniakom na miesiąc przed wyborami, to wystarczy?
Czy miesiąc?
Półtora?
Półtora miesiąca. To
nie za późno.
Powiem tak, fajniej byłoby tę kampanię wystartować wcześniej. Tu się zgadzam, ale uważam, że te półtora miesiąca jest wystarczające. Działamy intensywnie. Pierwsze jakieś informacje, prognozy, wewnętrzne sondaże są bardzo korzystne i pozytywne. Odzew jest bardzo pozytywny. I tu się cieszę, chociażby ja cały czas będę wspominał, że jest gro ludzi, których widzę przy ulotkowaniu, którzy mówią wprost, dobrze, no do Rady Miasta będę głosować na KO, ale na prezydenta Poznania to na pana, bo na Jaśkowiaka patrzeć nie mogę.
Czyli odzew jest pozytywny?
Mieszkańców Poznania oraz, uwaga, członków Platformy Obywatelskiej Poznańskiej. To jest zaskakujące.
To dlaczego pana nie nominowali? Trzeba było iść do Platformy.
Ach, wiecie panowie.
Mieli kandydata swojego.
Dobrze, wiecie jak wygląda polityka, dobrze wiecie jak wyglądają te... Za długo panowie siedzicie w też tym dziennikarstwie poznańskim, żeby nie wiedzieć, że poznańska polityka i poznańska platforma nie jest jednolita. Ja cały czas się śmieję, jak widziałem to zdjęcie pana Jaśkowiaka z kampanii wyborczej, widziałem te nieuśmiechnięte twarze za nim i wiem, i mam wiedzę, kto się ze mną kontaktował, to patrzę i z wielkim uśmiechem na to. Ja się śmieję, tak, patrząc na to zdjęcie.
A pan to było tak, że pan wpadł na zostanie prezydentem, czy kandydatem, czy ktoś przyszedł i zaproponował?
Nie. To jest tak, że pierwotnie naszą kandydatką na prezydenta Poznania miała być Agata Sobczyk, która została wojewodą i się świetnie sprawdza w tym zadaniu. Ja zgłosiłem się, miałem być i też jestem kandydatem na radnego z mojego okręgu, teraz szybko, Szczepankowo-Hartowo-Śródka Stare Miasto. To tak, od razu mówię, jestem jedynką w tym okręgu. I miałem być tym kandydatem na radnego, ale później były dwie osoby, albo nawet trzy, które mocno zabiegały o to, nie wiem kto, nie jestem we władzach regionu, które bardzo zabiegały o to, żeby być kandydatami na prezydenta Poznania, ale koniec końców szefostwo uznało, że ja byłbym tym najlepszym kandydatem i pani poseł Ewa Szedler przyszła do mnie z taką propozycją i tydzień mnie namawiała.
I ci pana kontrkandydaci z partii pana jeszcze lubią?
A bardzo lubią. My jesteśmy partią.
I wie pan, kto jest?
Zgraną. Proszę, jedną osobę wiem, dwóch pozostałych nie wiem. Od razu mówię, nigdy nie było tematu Tomasza Sójki, nigdy nie było tematu pana posła Jacka Tomczaka. To ucinam plotki, które krążyły gdzieś. To wiem, że te nazwiska nigdy nie były w grze.
To dużo nazwisk nie było w grze, zwłaszcza jeżeli chodzi o pana najbliższą konkurencję. I tutaj pytanie, to nie mogliście sobie usiąść, bo wiele rzeczy was łączy, na przykład niechęć do obecnego prezydenta Poznania. Nie mogliście sobie usiąść i wspólnie i w porozumieniu wybrać się wspólnego kandydata?
Byłoby cudownie, ale świat niestety taki piękny nie jest. Każdy chce pokazać pewną swoją niezależność. Ja odwołam się do wypowiedzi z jednego wywiadu pana Zbigniewa Czerwińskiego, który wprost powiedział, dlaczego kandyduje, przecież nie ma szans. On powiedział, że no ale jak, no przecież jestem jedyną opcją z prawej strony, która może kandydować, być kandydatem Jacka Jaśkowiaka. No to jest fajne stwierdzenie, bo według naszych wewnętrznych sondaży w przypadku, którym w drugiej turze jest Jacek Jaśkowiak z Zbigniewem Czerwińskim, to Jacek Jaśkowiak wygrywa 60-70% do 30 paru. W momencie, gdy ja jestem kontrkandydatem Jacka Jaśkowiaka, to wygrywam ja. I to jest jakby dla mnie jedyna alternatywa. Być może chciałbym, żeby pan Czerwiński sobie zdał tego sprawę.
No ale najpierw się trzeba dostać do drugiej tury.
To prawda i tutaj głównie rywalizuję z panem Czerwińskim.
Na ile procent pan liczy?
Na ile procent?
W pierwszej turze.
W pierwszej turze 21 bym się ucieszył. Lubię tę liczbę, grałem z tą liczbą na koszulce w różnych sportach zespołowych, więc byłaby to dobra liczba.
No to tak... może tutaj rozstrzygać fotokomórka ten wyścig o drugą turę.
Przypominam, że Jacek Jaśkowiak wygrał w pierwszej turze 3000 głosów. To taka niewielka liczba była też wtedy. A pamiętajmy, że on rywalizował z ówczesnym wojewodą wielkopolskim. Tak, panem Dziubą. O.
I myśli pan, że jeżeli pan się dostanie do drugiej tury, poprze pana pan Czerwiński i PiS?
Czy pan Czerwiński, trudno jest mi powiedzieć, czy środowisko PiSu, znam trochę ludzi ze środowiska bardziej prawicowego i wiem, że oni na mnie zagłosują z wielką radością i przyjemnością.
Z apelem głosujcie na tego kandydata?
Może z apelem nie, ale w sercu będą po mojej stronie.
A jeżeli pan się nie dostanie do drugiej tury, to kogo pan poprze?
Nie wiem, kto będzie w drugiej turze.
Kogokolwiek pan poprze? Przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi?
No bo może pan poprzeć jeszcze Jacka Jaśkowiaka, co do którego właściwie wszyscy się zgadzają, że będzie w tej drugiej turze.
Jakkolwiek trudno byłoby mi głosować na pana Zbigniewa Czerwińskiego. Na innych kandydatów myślę, że byłoby mi dużo łatwiej. O, tak mogę powiedzieć.
Ale te sympatie z PiS-em jakieś są.
Gdzie?
No chociażby na listach wyborczych trzeciej drogi.
W którym miejscu?
Oj, co chwilę dostajemy takie wiadomości. Na przykład partia Razem ostatnio dowodziła, że co prawda macie kandydata, który wskazuje, że już dawno w PiS-ie nie jest, ale był.
Mamy kandydatów, tak. Mamy Adama Szabelskiego, który odszedł, był członkiem PiSu, odszedł już dawno temu. I mamy Tomasza Kapustkę, który członkiem PiSu nigdy nie był, startował z ich listy, a później był, kurczę, zapomniałem jak się ten klub nazywał, tak? Ten, nie my poznaniacy, tylko ten, gdzie zawsze te nazwy mieszkają, gdzie był chociażby z członkami Lewicy w jednym porozumieniu, w jednym klubie. Ba, z tego co wiem, z panią Beatą Urbańską jest w jednym stowarzyszeniu nawet. Więc tutaj no, ciężko mówić, żeby to był jakiś hardkorowy PiS.
Czytam pana program i spora część tego programu to jest powtórzenie właściwie programu pana Jaśkowiaka, tylko trochę inaczej. W czym pan się tak najbardziej różni od obecnego prezydenta? Tak absolutnie w 100%?
W czym? W tym, że my te programy dowieziemy. Bo powiem szczerze, tak naprawdę jak patrzę na działania Jacka Jaśkowiaka, chociażby kwestie związane z PKP, no to bardzo mi się podoba w momencie, jak ja na jednej z debat powiedziałem o naszym programie dotyczącym transportu i dzisiaj widzę, ogłasza temat, że będą to robić. Ja mówię, cudownie, wspaniale.
Ale co będą robić?
Kwestie związane chociażby z przejazdem na Starołęce. Temat bliski mi, bo moi rodzice mieszkają na Starołęce i wiem, jak ten przejazd wygląda, widzę, jak to się teraz buduje. Temat od wielu, wielu, wielu lat przerabiany, wariantów było pełno i pan prezydent miał 9 lat na to. Mógł naprawdę pokazać, że potrafi. Teraz ja się śmieję, że to jest taki, ja go nawet sobie nazwałem, że to jest taki spóźniony superbohater, który teraz, jego bronią jest kiełbasa.
Czyli jeszcze przy tych wszystkich remontach powinien zamknąć Starołękę.
Czy zamykać Starołękę? Nie, inaczej. Powiedzmy tak. Są plany ważne i ważniejsze. Wobec kwestii Starołęki, przebudowy Starołęki i tego, jak rozbudowuje się Starołęka, gdzie tam powstaje blok na bloku, to tam będzie zaraz tak ogromny problem, a w momencie, w którym mówimy dopiero o jakichś intencjach i myśleniu o tym bardzo wstępnym, no to jesteśmy dużo za późno. Tak jest moje zdanie. A w czym się różni? Będę się różnić w tym, ja cały czas będę podkreślał, że ja dzielę kadencję Jacka Jaśkowiaka na dwie części. Na pierwszą, kiedy był świeżością, tak, po Ryszardzie Grobelnym i tutaj ja się śmieję. I drugą część, gdzie Jacek Jaśkowiak stał się Ryszardem Grobelnym. Uważam, że w tym momencie to jest Ryszard Grobelny ze swojej schyłkowej końcówki kariery prezydenta Poznania.
Okej, a tu mówimy o stylu, a ja pytam pana o program. Takie miejsce, w którym jest pan absolutnie po drugiej stronie niż Jacek Jaśkowiak.
Kwestia komunikacji w centrum. Komunikacja w centrum, czyli my mówimy o tym bilecie centrum darmowym dla mieszkańców Poznania, dla samego tych, którzy odprowadzają podatki w Poznaniu i jakby kompleksowego myślenia o centrum. To połączone z faktycznie działającymi parkingami park and ride, takimi, gdzie osoba wjeżdżająca na niego nie ma problemu zastanawiając się, w jaki sposób ma go sobie opłacić i korzystać. I to połączone z kwestią samochodów w samym centrum. Pamiętajmy, Jacek Jaśkowiak głównie mówił o tym, jak to samochody trzeba wyrzucać. Ja się nie zgadzam z tym, że trzeba wyrzucać samochody siłą, tylko dawać realną alternatywę dla samochodu, taką, żeby mogli ludzie sami zdecydować i wybrać. Wiadomo, że jak kogoś gonimy kijem, to on może nawet na złość będzie przeciwko. Jeżeli damy fajną marchewkę, a poznający potrafią liczyć pieniążki, uważam, że jak będą mieli dobrą alternatywę komunikacji publicznej, to jednak większość wybierze sobie tę komunikację publiczną, a samochód zostawiam. Ale ten, kto będzie chciał tym samochodem wjechać do centrum, to nim wjedzie. I to jest ta różnica, gdzie pamiętajmy, Jacek Jaśkowiak jednak uważał, że trzeba wszystkim innym mówić, jak mają myśleć, jak mają postępować. Nie, to nie tędy droga. Ludzi trzeba słuchać, ludźmi trzeba współpracować i dawać im alternatywę.
I ludzie będą pana słuchać?
A dlaczego nie?
I jak pan im każe, to będą słuchać.
Ja nie każę, ja myślę, że po prostu w dobry sposób im przedstawię właśnie te pomysły.
Czyli samochodem do centrum Poznania tak.
Jak najbardziej.
Żadnej strefy czystego transportu.
Strefa czystego transportu to jest pomysł, którym my jako partia mamy w założeniach strefę czystego transportu, ale ewolucyjną. Nie, że w tej dacie wprowadzamy, zamykamy ulicę, nie wjeżdżamy samochodem. Strefa czystego transportu i te ograniczenia dotyczące starych samochodów i tak dalej, to będzie musiało nastąpić w którymś momencie, ale to nie jest tak, że ja mówię, że to zostanie wprowadzone w ciągu teraz najbliższej kadencji. To jest bardziej planowanie, przedstawianie pomysłu, dlaczego jest istotne jej wprowadzenia, a nie wprost w tym dniu zamykamy wam wjazd samochodami i tyle.
Na co chce pan czekać z tymi decyzjami?
Dobrze widzimy, że tak naprawdę kwestia, jeśli chodzi o transport, pojazdy elektryczne, dosyć mocno ta kwestia ewoluuje w świecie motoryzacyjnym. Mocno ona się modyfikuje też na zachodzie. Nie uważam, że jesteśmy w momencie, w którym społeczeństwo jest gotowe, żeby ich zmusić, im powiedzieć, wymieniajcie samochody na dużo, dużo droższe. Szczególnie w momencie, kiedy te ceny samochodów powindowały do góry. No, sam jestem na etapie, chciałem 2 lata temu zmieniać samochód. I gdy zobaczyłem, że za auto, które chciałem kupić, muszę zapłacić 30% więcej, to się wstrzymałem z tą wymianą. I nie uważam, żebyśmy byli teraz w momencie, w którym będziemy siłowo zmuszać ludzi, wymieniajcie samochody. Nie tędy droga.
Sami muszą zmądrzeć.
Co zmądrzeć? No, ewolucyjnie każdy dojrzeje do decyzji.
Pana wizja Poznania. Jaki Poznań będzie za 5 lat?
Poznań za 5 lat będzie taki, ja to ładnie wspominałem, gdzie przechadzam się świętym Marcinem 27 grudnia i nie ma tam tabliczek z napisem na wynajem, kiedy na Starym Mieście nie mamy, na Starym Rynku nie mamy sytuacji, że prezydent Poznania mówi nam, że jest tylko jeden lokal nieczynny, a ktoś z portalu internetowego poszedł i naliczył się 13 zamkniętych lokali. Poznania, w którym prezydent słucha rad osiedli, czyli tych ludzi, mocno zaangażowanych w działalność. Ja póki co, mając teraz w trakcie kampanii stycznej z radami osiedli, to mam same pozytywne wrażenie odnośnie ludzi, którzy naprawdę mają najlepszą świadomość tego, co się dzieje w osiedlach. I chciałbym, żeby prezydent ich słuchał, a od rad osiedli dowiedziałem się, że jest z tym sporo problemów. I znowu, mogę rzucić na jednym drobnym przykładzie z mojego rodzinnego, teraz gdzie mieszkam, Szczepankowa. Sytuacja z budową ronda na Szczepankowie. Przebudowujemy rondo, ZDM wprowadza jednokierunkową jedną ulicę. Tylko problem jest tej ulicy taki, że ona jest między głównym centrum Szczepankowa, gdzie mamy szkołę i przedszkole. I wprowadzając drogę jednokierunkową, nagle zrobił się problem i zaczęło się tak korkować, taka sytuacja, zamieszanie motoryzacyjne zrobiło w momencie, w którym ludzie nie mogli w jednokierunkową wjechać, żeby zawieźć dzieciaki do szkoły, do przedszkola. Wystarczyło zapytać Radę Osiedla, wystarczyło zapytać mieszkańców, to by powiedzieli, ten znak zakazu wjazdu można spokojnie przesunąć o 200 metrów dalej, żeby chociaż w jednym miejscu wjeżdżać. Co koniec końców po protestach mieszkańców, co po działalności Rady Osiedla, po czasie nastąpiło. Oczywiście wcześniej jeszcze stała policja, która wszystkich, co pod zakaz wjeżdżają, karała mandatami i tak dalej, ale no naprawdę to była rzecz, którą bez problemu można było obgadać dużo wcześniej. A wiem o tym dlatego, że rozmawiałem z Radą Osiedla kiedyś i zapytałem, kiedy się dowiedzieliście, że będzie taka organizacja? No w momencie, w którym powieszono znaki.
No to jak jesteśmy przy ulicach, to polećmy konkretami. To co? Będą zwężenia dla samochodów, priorytet dla tramwajów, buspasy, czy inne rozwiązanie na komunikację?
Priorytet dla tramwajów musi być, to jest jasne. To jest najfajniejsza, najlepiej działająca komunikacja dla największej ilości pasażerów. Tutaj akurat jestem w stanie się zgodzić z panem kandydatem Garczewskim, że nie można tracić czasu na to, żeby tramwaje stały na światłach. Tutaj popieram go w tym zakresie w 100%.
Buspasy?
Buspasy. Tu już tak naprawdę kwestia przeliczenia i zwrócenia uwagi z miejskimi inżynierami ruchu i przeliczeniem czasowym, w których miejscach one faktycznie są istotne. Było sporo głosów, gdzie były wprowadzane na Mieszka pierwszego, już nie pamiętam, tak, ale gdzie były wprowadzane buspasy, a później je weryfikowano. Nie? Tutaj buspasy w moim świadomości głowie tak, ale dobrze przemyślane.
Na Bukowskie się sprawdzają, ale tam jeżdżą elektryki, taksówki i tak dalej.
Okej. Okay. Znaczy ja powiem tak, ja na przykład jeżdżę Mostową i uważam, że na Mostowej się sprawdził buspas. Tak, to jak ja pamiętam, jakie były korki wcześniej, tutaj akurat tutaj to fajnie zadziałało.
A zwężanie ulic i ograniczenie ruchu? Tak jak na Głogowskiej?
Ale na Głogowskiej ruch jest płynny.
Czyli zwężenie się sprawdziło.
Zwężenie. Znowu.
Do jednego pasa.
Jestem zwolennikiem w ścisłym centrum strefy tempo 30, jeżeli o tym mówimy. To jak najbardziej, to chociażby w kwestii, tutaj spotykałem się z rowerowym Poznaniem i oni bardzo fajnie mi przedstawili plany dotyczące komunikacji i tego, jak przy tempie, strefie tempo 30 jesteśmy fajnie właśnie zorganizować trasy komunikacyjne dla rowerów, bo to nie ścieżki, nie że trzeba budować ścieżki, ale jesteśmy w stanie to wszystko pogodzić. I sam mówię, jeżdżę, wszystkie sądy mamy na tutaj okolice Świętego Alejach Marcinkowskiego, na Młyńskiej, tam mamy panującą strefę tempo 30, wydaje mi się, że to działa dobrze. Tak samo jak równorzędne skrzyżowania.
I kontrapasy dla rowerów.
I kontrapasy dla rowerów.
Czy kontraruch właściwie.
Kontraruch, tak. Tutaj tu właśnie z rowerowym Poznaniem rozmawiałem, że mówię, że kurczę, na początku było sporo zagrożeń, ale jednak poznaniacy się uczą. To jest właśnie to, co ja wspominam. Tak ewolucyjnie poznaniacy się fajnie uczą i przyzwyczajają do tych rozwiązań.
Akurat ja tego nie lubię, ale na niektórych ulicach, niektóre uważam, że są za wąskie na to, żeby tam kontrapasy wprowadzać.
No ale, ale pytanie, no to o alternatywie to mówimy o rozwaleniu drogi, wybudowaniu oddzielnego pasa dla ścieżki rowerowej, nie? No kurczę, no mi się wydaje, że ten kontrapas jest dużo lepszym
rozwiązaniem. Kontraruch.
Kontraruch, Boże, no. Przepraszam. Tak,
kontraruch. Dwie różne rzeczy. Strefa płatnego postoju będzie szersza? I w ogóle zostanie? To jest dobry pomysł?
Strefa płatnego postoju musi zostać. Strefa płatnego postoju to jest...
A się rozbudować?
Czy się rozbudować? No mamy teraz głosy, to są... Czy się rozbudować? No tak naprawdę uważam, że jesteśmy za świeżo po rozszerzeniu po rozszerzeniu strefy, żeby mówić o jakimkolwiek jej rozbudowywaniu, trzeba znowu przeanalizować kwestię płynności ruchu, kwestii podmiany tych miejsc. Ja widzę na przykład na Piotrowie, nie? No, pod Politechniką, mam to przyjemność, że robię studia podyplomowe na Politechnice i widzę w tym momencie sytuację, jak wyglądają te miejsca parkingowe na tygodniu z 5 aut i widzę, jak w weekend, kiedy przyjeżdżam, to tam nie da się szpilki wcisnąć, nie? To jest kwestia rozważenia. Jedna rzecz, na którą na pewno bym się mocno zastanowił, to kwestia godzin działania strefy. Czy ona faktycznie musi działać do godziny 20? I to jest coś, nad czym się mocno bym zastanawiał, nie?
Ja mieszkam w strefie i powiem panu, że tutaj nie ma nad czym się zastanawiać.
Tak?
Tak.
A absolutnie. Którą stronę pan powie?
Ja powiem, że absolutnie utrzymać tą 20, ponieważ to rozwiązanie pozwala nam mieszkańcom tutaj na Łazarzu po prostu zaparkować po powrocie do domu, bo strefa zmieniła wszystko na Łazarzu. Przestaliśmy być parkingiem buforowym, a staliśmy się zwyczajną dzielnicą mieszkalną.
Okej, okay, dobra, przyjmuję pan argument. I to są właśnie te kwestie, o których chciałbym porozmawiać, analizując kwestię, jak pan pytał, czy rozbudowywać dalej strefę płatnego parkowania. Ja widzę teraz, jak przeprowadziłem moje biuro na Śródkę od października i widzę tylko tyle, że na tygodniu nie mam problemu z podjechaniem pod biuro. Jak podjeżdżam w weekend, zresztą się śmieję, że mam... Naprzeciwko jest to boisko na Gdańskiej, boisko, których brakuje w Poznaniu, ale boisko na Gdańskiej, na którym są grane mecze w weekendy od 8 rano do 20, no to zaparkować wtedy, jak chcę na szybko pod coś podjechać pod biuro, to nie mam szans. Nie? Tutaj. No, ale kwestie godzin, okej, okay, przyjmuję pana argument, że faktycznie to dla mieszkańców w tym zakresie, w tych typowo mocno zamieszkałych rejonach, może być...
Łazarz korzystny. Chciał wydłużenia.
Okej, okay, dobra. Przyjmuję. Dostał. Przyjmuję, dobra.
Wyludnienie Poznania? Jak temu zapobiegać?
Wyludnienie Poznania, znowu.
Wyprowadzka poza granicę miasta, może tak.
No bo mamy słowo. No bo jakby podzielmy kwestię wyludnienia związaną z wyjazdami z Poznania do innych miast i przenoszeniem się do gmin ościennych. Nie? Tutaj jakby są te dwa tematy. Pytanie, dlaczego to się dzieje? Z jednej strony mamy kwestię związaną z ceną mieszkań, z ceną bliźniaków, szeregowców, lokali, zwał jak zwał. Z drugiej strony kwestia z dostępem do przedszkola, żłobka, szkoły podstawowe, bo już licea to jednak większość, jednak mówimy o sytuacji przyjeżdżania do miasta, Poznania. Kwestia związana z pewnie rozwojem od COVID-u pracy zdalnej, co też pomaga pracować w środku lasu chociażby. No to tak, jak temu przeciwdziałać? Z jednej strony ja bym chciał...
Jak sprawić, żeby w Poznaniu było więcej ludzi? Mieszkało przede wszystkim.
Jak sprawić? No to ja znowu powiem przez pryzmat osiedli poznańskich, które się rozbudowują. Mamy sytuację chociażby związaną z miejscami w przedszkolach i te przedszkola, które są na obrzeżach tych Strzeszy, no właśnie też u nas Szczepankowo, tych wszystkich, gdzie się budują domy, mamy problem z miejscami w przedszkolach. To jest niezaprzeczalne. Z drugiej strony mamy przedszkola na dużych osiedlach bloków, Żegrze i tak dalej, gdzie tych miejsc o każdej porze roku bez problemu są wolne miejsca. Ja zakładam, że dla młodych ludzi, młodych marzeń, które planują dzieci, kwestia tych przedszkoli jest istotna. Dla mnie była przeogromnie istotna kwestia dobrego szkolnictwa, dobrej szkoły dla dzieciaków. I chociażby od tego trzeba zacząć jako clue. Druga rzecz, samo wyludnianie się Poznania. Tutaj dochodzimy do sytuacji, gdzie była kwestia związana z analizą miejsc pracy, bo Poznań oczywiście ma najmniejsze bezrobocie w Polsce, tam teraz widziałem jeden z hakiem, co się chyba przewinęło, ale z drugiej strony mamy problem z wysoce wyspecjalizowanymi miejscami pracy. W sytuacji, w której mamy studentów kierunków bardzo specjalistycznych z Uniwersytetu, z Politechniki Poznańskiej, oni nie są w stanie znaleźć w Poznaniu tej pracy, na której mi najbardziej zależy. I problem jest taki, że oni do tej pracy wyjeżdżają już nie tylko do Warszawy, bo kiedyś było naturalnym, że Warszawa ściąga wszystkich, a teraz oni wyjeżdżają do pracy do Gdańska i do Wrocławia. Poznań, jeśli chodzi o pracę wysokospecjalistyczną i możliwość pracy jest, ostatnio jakieś rankingi, jakie przeglądaliśmy z tych portali z ofertami pracy, jest na 5. miejscu. To jest bardzo nisko jak na miasto, które samo zawsze było takim bardzo, bardzo do przodu rozwojowo miastem. Nagle się okazuje, że jesteśmy z tyłu. I to w pewnym sensie też pomoże tych ludzi, żeby zostali w Poznaniu, tych wysoce wyspecjalizowanych. Oczywiście to nie jest wielkie grono, ale fajniej byłoby, jakby oni zostali w Poznaniu, jak pewien motor napędowy. Inna sprawa. Ja mam pewną koncepcję myślenia o aglomeracji poznańskiej nieco szerszej. Ja pamiętam, jak pan Jaśkowiak na samym początku mówił, że Rogatki nie wpuszczamy. Teraz zresztą w zeszłym tygodniu powiedział, że problem, że ci, co się wyprowadzili, bo chcieli mieszkać poza miastem, to teraz jest dla nich, to niech oni sami żałują tego, że nie mają gdzie zaparkować i tak dalej. Bo właśnie chciałbym, żebyśmy myśleli o aglomeracji nie w sposób też jak pan Jaśkowiak zapowiedział, że Lubę trzeba włączyć do Poznania. Nie, nie będzie żadnego włączania. Chciałbym tej takiej pełnej współpracy z tymi gminami, które są dookoła, bo jednak ci ludzie, którzy mieszkają w gminach dookoła Poznania, oni jednak czy przyjeżdżają do pracy, czy robią zakupy w samym Poznaniu.
Oni czują się poznaniakami, chciałem zauważyć.
Oni się czują poznaniakami. I ja daję taki fajny przykład. Lech Poznań grał z klubem, jeden z bardziej rozpoznawalnych szwedzkich klubów, AIK Stockholm. Kojarzą panowie, nie wiem, czy kojarzą. Żółte barwy, charakterystyczni. Tylko, że tak naprawdę ten klub nie nazywa się AIK Stockholm, tylko nazywa się AIK Solna. Solna to jest taki Luboń przyklejony do Sztokholmu. Ale jest taka tam tożsamość, to wszystko się razem wymienia, że mówi się o aglomeracji sztokholmskiej. Tak? Tutaj też możemy mówić o aglomeracji poznańskiej i czuć się poznaniakami, mimo mieszkania w gminie innej.
Jest jedno zasadnicze ale.
Podatki.
Podatki. Nie. Pieniądze. Budżet Poznania tworzą poznaniacy.
No tak. A ja,
osoby zameldowane w Poznaniu.
Podatki z punktu widzenia Poznania, a mieszkania z punktu widzenia tego człowieka, który się wyprowadza za rogatki Poznania. Bo on jeszcze do niedawna taniej było się wybudować poza granicami Poznania, niż kupić mieszkanie w Poznaniu. Teraz się to zmieniło, bo w ogóle ceny nieruchomości poszły totalnie w górę. Ale no, gdzie ten człowiek ma mieszkać? No.
Ceny w Poznaniu są kosmiczne. Jak ja patrzę, jak ja kupowałem dom w 2000... Może 9 lat temu, jak kupowałem dom na Szczepankowie, to ja się śmieję, że ja teraz za te ceny kupię kawalerkę w Poznaniu. I to jest przerażające. To jest niewyobrażalne. Nie wiem, szeroko myślę o kwestii budownictwa komunalnego. Teraz znowu pojawił się temat. Jak tylko wywołujemy temat, to pan spóźniony Jaśkowiak, już pojawia się temat związany z mieszkaniami komunalnymi. Przy budowaniu w Poznaniu, oddawaniu w ofercie przez deweloper, ogólnie na rynku pojawia się co roku około 4,5 tysiąca mieszkań nowych. Mieszkań komunalnych w tej turze jest około 2,5%. To jest bardzo mało, a ja będę podkreślał, że tak naprawdę to miasto dysponujące gruntami przy chociażby partnerstwie publiczno-prywatnym jest w stanie wpływać na ceny na rynku mieszkań. Właśnie przez to, że to ono będzie budować w jakimś zakresie. Ja mam wrażenie, że Poznań i to chociażby teraz zresztą widzimy po publikacjach medialnych dotyczących wiceprezydenta GUS-a. Mam wrażenie, że miastu zależy na tym, żeby w Poznaniu było dobrze deweloperom, żeby oni zarabiali pieniążki, a nie żeby było dobrze mieszkańcom.
No, deweloperzy są największym wrogiem w Poznaniu, tak? Pan mówi o budowaniu mieszkań, czyli generalnie stwarzamy warunki deweloperom, żeby budowali mieszkania, tak?
Nie. Znowu. Ja nie chcę mówić o wrogach. Mieszkania są potrzebne. Deweloper jest potrzebny, tylko deweloper pod kontrolą. Żeby to nie deweloper narzucał miastu warunki, tylko żeby miasto potrafiło użyć narzędzi, czy to planowaniu przestrzennym, czy właśnie w zakresie takim, że miasto nie tyle co sprzedaje grunt, ale wchodzi w jakieś porozumienie z budującym deweloperem po to, żeby zapewnić sobie pewien wpływ na niego. A my mamy teraz sytuację taką, ja patrzę na niektóre osiedla w Poznaniu i sobie myślę tak, no dobra, teraz fajnie się wybuduje. Odległość mi od okna do okna w dwóch blokach jest 4 razy mniejsza niż ja miałem w blokach na ratajach, gdzie się mówi, o Jezu, mieszkasz w wielkiej płycie.
Takie jest prawo.
Są bloki. No, ono jest przerażające w tym zakresie, ale ja sobie cały czas myślę o tym, dobra, teraz się budujemy, z czym my zostaniemy za 10-15 lat. No to potencjalnie mogą być takie getta. No.
To mogą być slumsy. Tak. Dobra, o mieszkaniówce to moglibyśmy chyba jeszcze z 5 godzin rozmawiać. To lecimy
Jedziemy
dalej.
Dalej. Lecimy oczywiście. Dalej.
Nie samym mieszkaniem człowiek żyje. Sport też uprawia.
Tak.
No to dwa tematy. Duża hala widowiskowa, widowiskowo-sportowa w Poznaniu. Tak czy nie?
Zdecydowanie tak.
Nowa czy remontowana?
Ojejka, czyli pytanie o arenę.
No. Umówmy się, że o halę. Jak jest pana rozwiązanie?
Ja ci daję może hala. Hala w Poznaniu jest konieczna, potrzebna. Znowu, jeżeli nie chcemy być miastem drugiej kategorii, drugiej ligi, czy już nawet spadania do trzeciej, to Poznań musi mieć halę widowiskową. Przyjmijmy na razie widowiskową. Wszyscy znajomi, jak mówią, że jadą gdzieś na koncert, to jadą do Gdańska, do Łodzi, nie mówię o Warszawie, do Gdańska, do Łodzi, do Wrocławia, do Gliwic. Kurczę, a w Poznaniu co? Mamy salę ziemi, która jest za mała na robienie wielkich imprez. I przechodzę płynnie do areny. I jakby, to jest jakby konkluzja, że taka hala jest w Poznaniu potrzebna. Z drugiej strony, przechodzimy do kwestii areny. Arena z jednej strony, jesteśmy na Łazarzu, z jednej strony jest istotnym elementem Łazarza, historycznym, wpisanym w historię miasta. Ja pamiętam przecież widokówki z lat 90. To hala Arena była na tych widokówkach jako symbol Poznania i dla mnie jest symbolem Poznania. Ja z sercem jestem bardzo związany z halą Areną, gdzie ja pamiętam, że oprócz tego, ja niestety no, meczów Lecha Poznań w koszykówce nie pamiętam. Chodziłem na 10,5 Basket Club, później na Blackjack Poznań, później na Alpengold Poznań. Tam te nazwy ewoluowały, a się drużyna całkowicie rozsypała jako fan koszykówki. Ale chodziłem tam też, nie wiem, na turnieje Lech Cup zimowe. Chodziłem z mamą na pokazy minerałów, giełd, które były dookoła sali sportowej. Pamiętam, jak wszystkie targi Expo przed półmaratonem czy maratonem poznańskim również odbywały się w hali Arena. Ta arena żyła. Nie mówiąc o tym, że chodziłem na jakieś występy tam. Ja chciałbym, żeby arena została zachowana, jak najbardziej zachowana. Pytanie znowu, kwestia analizy budżetu, analizy środków, analizy możliwości, kwestii możliwości pozyskania środków centralnych na remont areny. O tym mówimy. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o kwestii uprawiania sportu, bo to też oddzielnym od kwestii widowiskowych, sama arena dla naszych drużyn koszykówki była ciut za duża. Nam brakuje takiej hali na 2-3 tysiące publiczności. Cieszmy się,
czyli że... dwóch hal nam brakuje.
Jednej wielkiej, tak, no, takie widowiskowo-sportowe i mniejsze. No to fajnie wygląda w Łodzi, gdzie mamy Atlas Arenę i obok tą mniejszą halę sportową, gdzie grają siatkarki, koszykarki UKS-u Łódź chociażby, nie? Czy budowlanych Łódź tam grają. I to jest jakby istotne. I raczej tutaj już mówię o kwestiach związanych ze środowiskiem sportowym. Cieszmy się, że mamy prężnie działające szkolnictwo wyższe w zakresie hali. Mamy halę na halę Politechniki i mamy halę na Morasku. To jest coś, co nas ratuje. I hala WF-u. To jest coś, co ratuje. Ale tak naprawdę, jeżeli możemy myśleć o rozwoju sportu zespołowego w Poznaniu, to taka hala byłaby bezwzględnie potrzebna. Ja pamiętam czasy, jak znowu związane z koszykówką, wrócę do tematu, pamiętam jak mieliśmy, jeśli chodzi o panie, mieliśmy Olimpię Poznań i mieliśmy koszykarki MUKS-u Poznań grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. To było niesamowite. Ja akurat byłem z tych, co byli za MUKS-em, bo tam grały same te niesamowite młode dziewczyny, które zaczynały karierę i one grały tak, że szczęka opadała i to było wow. Później wyrosły z nich super zawodniczki. I świetnie się na to patrzyło. Teraz sobie nie wyobrażam, gdzie miałyby się one pomieścić.
No hala nie robi sukcesów.
Hala nie robi, ale daje możliwości. Daje możliwości budowania w momencie, kiedy tak naprawdę większość klubów sportowych w Poznaniu pierwsze, co czym się martwi, to tym, gdzie ma grać. Ja do dziś pamiętam, jak ja sam grałem w rugby w Chaosie Poznań i my znaleźliśmy sobie fajne boisko. Boisko na Golęcinie. Tam teraz jest ze sztuczną trawą WZPN-owskie piłkarskie. Ale my je znaleźliśmy, bo było to boisko zaniedbane. I wyobraźcie sobie, panowie, było tak, że my się zgłosiliśmy do posiru i powiedzieliśmy, słuchajcie, my je wysprzątamy, te dzikie krzaki, co są, powycinamy, pozbieramy kamyki, o Jezu, dużo wieczorów tam spędziliśmy chodząc i zbierając kamienie, wyrównamy, wymalujemy linię, wkopiemy sami nasze bramki, ale żebyśmy mogli grać, tak będziecie mogli grać. No i tak jak sobie zaczęliśmy i mogliśmy sobie grać, to nagle po chwili okazało się, że Posir zaczyna podnajmowywać boisko, które sami wyremontowaliśmy innym klubom. Nie, no bo takie było, my się oczywiście z innymi klubami, tutaj chociażby z futbolistami amerykańskimi, bez problemu dogadaliśmy, ale no to było... Tak to trochę wyglądało, nie?
To jak już jesteśmy przy piłce, to jeszcze jedno.
Ale to może poczekaj jeszcze, zanim dojdziemy do tej piłki. Bo ja mam jeszcze dwa pytania, może nie związane ze sportem, ale zadam panu. Strefa zakazu sprzedaży alkoholu po 22 w całym Poznaniu, to jest realne?
W całym Poznaniu?
Tak.
O kurczę, to uważam, że jest nierealne.
A dlaczego?
To jest nierealne, bo jest, z mojej strony, w mojej głowie jest pytanie, czy naprawdę je potrzebujemy. To jest raz. W ścisłym centrum tak. Z drugiej strony, w momencie, gdy mamy zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, a ludzie i tak sobie wejdą do lokalu i sobie tam napiją się lokalną, to jest taki przepis. Działa jak działa, uważam, że jest potrzebny, tak? Ale no, gdzieś zastanawiam się nad jego faktycznym oddziaływaniem. Ale czy naprawdę potrzebujemy zakazu sprzedaży alkoholu na Strzeszynie, na Ramowicach, na dalekim Dębcu?
A może pytanie trzeba odwrócić. Po co sprzedaż alkoholu po 22?
Okej, okay, ja jestem dosyć liberalny gospodarczo i w tym wypadku zastanawiam się, że kwestie tego typu ograniczeń w momencie, jak nie idzie za nimi aż taka mocna potrzeba społeczna, no, zastanawiam się, czy powinniśmy to ograniczyć.
Dobrze, to alkohol mamy ze sobą. Leszek.
Nie myślałem, że przejdziemy tak płynnie od sportu do alkoholu, bo to nie powinno się łączyć.
To wrócimy,
nie,
do absolutnie. To wrócimy do sportu.
Dlatego musiałem się wciąć z alkoholem.
Tak? A dodatkowy stadion w Poznaniu dla Warty.
To jest piękny temat. To jest temat tak...
W poprzedniej kampanii wyborczej różne obietnice padały.
No i właśnie, między innymi pana Jaśkowiaka. To jest niesamowite, że Warta Poznań od 4 sezonów musi grać w Grodzisku Wielkopolskim. Dla mnie to jest wstyd jako dla poznaniaka, bo uważam, że w sytuacji, w której mamy fajne relacje, fajne realia klubowe, gdzie nie mamy gonienia się po mieście za to, że się chodzi w zielonym czy niebieskim szaliku, uważam, że to jest fenomenalne i super byłoby to wykorzystywać. Warta Poznań, ja jestem pewien, że byłaby w stanie ściągnąć w weekendy, w których Legra na wyjeździe. Na pewno tak byłoby to dogadane, bo tak jest Ekstraklasa, tak to planuje w miejscach, gdzie są dwa kluby w jednym mieście, że kluby grałyby naprzemiennie. Uważam, że Warta Poznań bez problemu by ściągała 3-4 tysiące ludzi.
Jeden stadion?
Nie. Oddzielny stadion dla Warty Poznań na Drodze Dębińskiej. W tym wypadku tak naprawdę jedna trybuna. Bo to jest coś, czego Warcie potrzeba. Jednej trybuny, która, jak ja to się śmieję, to byłby budynek klubowy ze skośnym dachem, na którym by się siedziało. Nie? I to byłaby trybuna. Ja uważam, że w momencie, w którym sam budynek klubowy zawiera w sobie jednocześnie, nie wiem, jakąś czy siłownię, czy strefę rehabilitacyjną, z której mogliby mieszkańcy korzystać, kwestię związaną ze sportem dzieci i młodzieży, jakimiś salami, nie wiem, salkami gimnastycznymi i tak dalej, świetnie by się to wpisało w rejon tutaj Wildecki.
No ale to każdy zapyta, a skąd brać pieniądze?
A skąd brać pieniądze? Ja wiem, że klub Warta ma na to świetny plan. Miałem tą przyjemność, że rozmawiałem z nimi na ten temat i kwestia budżetu i planu projektu, który mają, który mi przedstawiono, to jest taki, że ich oczekiwania w pomocy finansowej miasta to jest około 20-30% samego finansowania. To naprawdę rozłożonego na 4 lata, to nie są to jest tam parę milionów złotych, ale to nie jest tak kosmiczny wydatek, jak ten wstyd, czy jeszcze gorzej, najbardziej się boję sytuacji, w której Warta Poznań już nie dostaje warunkowej licencji na grę w Grodzisku i musi się wycofać z Ekstraklasy. To byłby dla mnie przeogromny ból. Gdzie sam jestem kibicem Lecha, ale sympatyzuję z całym poznańskim sportem.
No to przechodzimy do kibiców Lecha.
Dajemy.
Michał.
Jest pan kibolem.
Tak. Moja babcia na mnie mówiła kibol, moja babcia posługująca się gwarą poznańską, ja będę bardzo mocno bronił słowa kibol.
A broni pan transparentów, które wisiały na stadionie przeciwko Jackowi Jaśkowiakowi?
Wieszanie transparentów to jest kwestia pewnej potrzeby, pewnego środowiska do wyrażenia się. O, niektórzy coś krzyczą na ulicach, niektórzy wieszają transparenty. W ten sposób mogę powiedzieć.
A pamięta pan, co na tych transparentach wisiało?
Proszę mi przypomnieć. Z tego, co wiem, to chyba sporo było przez te lata.
Najłagodniejszy. Poznań przeprasza za tęczowego Jacka.
Okej.
Okay. Później?
Jaśkowiak, jesteś faszystą. Wycinek z dłuższego cytatu. Kiedyś byłeś Jacul z Dębca, teraz jesteś zwykłym cwelem. Samozwańczy bokser z Dębca.
To był pies z głową Jacka Jaśkowiaka.
Okej. Okay. No ten ostatni jest taki przewrotny, nie? A takie używanie słów w stylu cwel, faszysta, no to niekoniecznie mi odpowiada i mi się podoba.
A nie boi się pan, że będzie pan bohaterem tych transparentów?
To ja znowu powiem tak, w momencie jak ktoś mnie łączy tak, że obrońca kiboli z takim poparciem kiboli, ja oczywiście no, sam jestem kibolem, znam bardzo dużo ludzi stamtąd, ale ja wiem tylko, że podejmę decyzję, jaką na przykład, która nie będzie odpowiadała środowisku, jestem pewien, że się pojawię na transparencie. To jest dla mnie jasne, tak to działa. Ja panu przypomnę, to jest dosyć niesamowite, jak wielu dziennikarzy w Poznaniu zapomina kwestię. Ja pamiętam, jak były wybory, te wybory, po których po pierwszym rządzie PiSu wybory parlamentarne. Ja do dziś pamiętam, jak na meczu wyjazdowym, który odbywał się w sobotę, gdzie w niedzielę były wybory, była cisza wyborcza. I wiecie, panowie, w Grodzisku większość kibiców wtedy to byli kibice Lecha i kibice Lecha śpiewali kto nie skacze, ten jest PiS-em. Nie? Takie było wtedy oczekiwanie środowiska, że jednak przyjdzie ta platforma i widzicie, jak to się bardzo mocno potrafi zmienić na przestrzeni lat. Dlatego jestem pewien, że znając życie i znając chłopaków ze stadionu, to że pewnie...
To, że będzie tak miło.
To nie będzie tak miło.
Ciężko wyskandować, kto nie skacze, ten z trzecią drogą.
No tak.
Z Polską 2050 też. A jeszcze jak użyjemy pełnej nazwy Polska 2050 Szymona Hołowni, to jeszcze przejdziemy dalej.
Wracamy do polityki.
Okay.
Jakie jest najważniejsze według pana stanowisko po prezydencie w mieście?
O kurczę. To teraz skarbnik pewnie.
A poza ratuszem?
W Poznaniu?
Pytam o to... Od czego pan zacznie swoje urzędowanie?
Od audytu. To jest dla mnie jasne. Tak, od
jeszcze chciałem zapytać, gdzie będzie pierwsza wizyta dyplomatyczna?
Pierwsza wizyta dyplomatyczna pewnie w Urzędzie Wojewódzkim. Tutaj zakładam.
Dobra, no to pytam o wydziały.
O wydziały?
Urzędu Miasta.
Polecam głowy?
Czy polecam? Ojejka, no to daleko wybiegamy w przyszłość. Pamiętajmy, że pewnie mojemu środowisku...
No to jest trochę pytanie o priorytety.
No dobrze, ale pamiętajmy też, że jeżeli pytamy o spadające głowy, to też pamiętajmy, że w sytuacji wygrania wyborów bardzo bym tego chciał, ale pewnie nie będziemy w stanie rządzić samodzielnie. Zresztą uważam, że nikt nie będzie w stanie w mieście rządzić samodzielnie i będzie tam pewna kwestia porozumiewania się i dogadywania się. Nie wiem, no tak naprawdę dla mnie no to kwestie związane z budżetem, kwestie związane z infrastrukturą, no PIM to chyba trzeba przewietrzyć bardzo mocno, jak nie zaorać, to o to jedno mogę śmiało powiedzieć. O. Tutaj, bo w tych informacji, które do mnie dochodzą, jest naprawdę sporo.
Wiceprezydenci, wiceprezydentki, ma pan już w głowie listę?
Znowu, będzie to zależne od tego środowiska, z jakim przyszłoby tworzyć władzę Poznania. Dwie wiceprezydentki na pewno w głowie mam, ale ujawniać nie chcę, żeby nie palić nazwisk.
A już pan z nimi rozmawiał?
Ja myślę, że one wiedzą.
Przeczuwają, co się
przeczuwają,
święci.
Tak. Ja tutaj będę mocno odbijał piłeczkę dotyczącą kwestii kobiet w naszej partii. Kobiet w naszej partii jest naprawdę bardzo dużo tutaj. Nie wiem, czy panowie mają moje ulubione pytanie, które dostaję już za każdym razem o kobiety na jedynkach. Ale ja powiem tak.
Nie mamy.
Ja uważam, a no to fajno, to sam.
Ale może pan odpowiada.
Sam się wychyliłem. Dobra. To powiem tak. Nie ma chyba bardziej sfeminizowanej partii niż nasza w Poznaniu, gdzie tak naprawdę i w zarządzie regionu na 5 osób mamy 3 kobiety, w zarządzie województwa na 5 osób mamy 3 kobiety. Mamy jako partia 3 ministry. Mamy z Wielkopolski, z Poznania mamy jedną posłankę, z Wielkopolski mamy przecież jeszcze też panią minister z Gniezna. Ojejka, mamy naszą wojewodę, pierwszą kobietę wojewodę w Poznaniu, gdzie chociażby odpalając głupią Wikipedię możemy zobaczyć, że od 1090 roku, jak ustalono kwestie wojewodów wielkopolskich, to ich przywinęło się wielu, a nawet Platforma czy Lewica nie potrafili wyznaczyć kobiety wojewody, więc tutaj jestem spokojny o
no dobra,
świetne
zobaczymy,
dziewczyny
co się wydarzy po wyborach.
Do rządu.
Jak pan będzie wybierać dyrektorów nowych?
Dyrektorów?
I prezesów spółek.
O, prezesów.
To bardzo ciekawe.
A bardzo mi się podoba, powiem szczerze, rozwiązanie, które właśnie wprowadziła Agata Sobczyk, wojewoda chociażby w wyborze kuratora oświaty w konkursie, gdzie śmieje się, bo wszyscy mówili, oj, konkurs, no tak, po co robisz konkurs i tak dalej. Się okazało, że wyszedł mężczyzna, który jest, według mnie, zapowiada się jako naprawdę świetny kurator oświaty. Kompetencje, jeszcze raz kompetencje, zweryfikowanie, czy ktoś ma faktyczne MBA, czy nie faktyczne MBA.
Czyli będą konkursy na dyrektorów i na prezesów?
Na prezesów, zakładam, że na prezesów jak najbardziej. Czy na dyrektorów, to już będzie trzeba popatrzeć od materii danego środowiska i tego co działo się, co nam wyjdzie z audytu, co się działo ostatnio w danych wydziałach.
A będzie cięcie pensji prezesów?
Oczywiście.
No jak nie będą prezesami?
No tak, no ale
to już to będzie cięcie prezesów.
Następny będzie prezesem.
I znowu skakujemy w fenomenalny temat, czyli kwestie podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta. Dla mnie było wstydem, że tak naprawdę największa liczba pracowników urzędu pracuje przy tych najniższych stawkach. W momencie, w którym jak zobaczyli stawki prezesów spółek miejskich, to pewnie się za głowy chwycili, gdy słyszeli sami, jak to będzie im brakować, jak to brakuje im na podwyżki. Ja słyszałem, że teraz, no oczywiście, znowu spóźniony Jacek przed wyborami wskoczył z kiełbasą i dał te podwyżki. To ja oczywiście kibicuję i cieszę się, że ci pracownicy te podwyżki dostali. Szkoda, że nie dostali ich wcześniej przy tych podwyżkach, jakie sam prezydent sobie dał przy pomocy Rady Miejskiej, jakie dostali pracownicy spółek.
Czy 20 tysięcy miesięcznie to jest wystarczająca pensja dla prezydenta miasta 500 tysięcznego?
Powiem tak, dla mnie nie jest to kusząca kwota. Gdybym został adwokaturzem, miałbym pewnie więcej. Tak mogę powiedzieć, więc dla mnie to nie jest w żaden sposób kusząca kwota. Nie mam porównania, ile zarabiają w innych miastach.
Czyli spadnie panu stopa życiowa, jeżeli pan zostanie wybrany.
Ale ile satysfakcji z pracy.
Co pan sądzi o tym procederze, kiedy prezydenci i wiceprezydenci zasiadają w radach nadzorczych? Jak nie w swoim samorządzie, to w samorządzie sąsiednim albo jeszcze we Wrocławiu.
Tak, tak, tak. Tutaj bardzo mnie to bawi, bo mając świadomość, będąc prawnikiem, jak funkcjonują spółki kapitałowe i naprawdę, jeżeli chcemy mieć dobrą radę nadzorczą, ile trzeba poświęcić czasu i pracy na to, żeby dobrze działać i być faktycznie efektywnym, to zastanawia mnie, jak oni są w stanie to łączyć z faktyczną pracą dla miasta. Może dlatego, nie wiem, może dlatego prezydent Jaśkowiak na Placu Kolegiackim jest maksymalnie 2 dni w tygodniu, tak, tak słyszę od pracowników. Nie, nie, dla mnie priorytetem jest bycie gospodarzem miasta i byciem tutaj w Poznaniu dla miasta. Nie kręci mnie kwestia robienia polityki ogólnopolskiej, bo mam wrażenie, że tak naprawdę na którymś etapie pan Jaśkowiak stwierdził, że marzy mu się polityka ogólnopolska i zapomniał o Poznaniu tak naprawdę. Zresztą jest to podobny kazus znowu do Ryszarda Grobelnego. Ja będę bardzo porównywał Jacka Jaśkowiaka do Ryszarda Grobelnego, ponieważ stał się Ryszardem Grobelnym. Pamiętacie panowie...
Pan się nie stanie.
Nie, w życiu.
Wszyscy tak mówią.
Nie, nie stanę się. Ja uważam, że nie stanę. Moja żona wie, że stoję twardo na nogach i stoduwa mi nie odbije. Ja już Warszawy w swoim życiu liznąłem, jeździłem do Ekstraklasy, pracowałem w Ekstraklasie przez 4 lata, byłem co najmniej 1, jak nie 2 dni w tygodniu w Warszawie, pracowałem w podkomisjach sejmowych. W komisjach sejmowych, grupach przy Ministrze Spraw Wewnętrznych się już tam najeździłem, nie kręci mnie to, wolę być w Poznaniu.
Mówił pan, że poszedłby pan w Marsz Równości tak samo, jak poszedłby pan w procesji Bożego Ciała. To jest to samo według pana?
Nie jest to samo. Jedno jest religijne, inne jest wyrażeniem pewnych oczekiwań, postulatów, ale jest to takie bardzo przekoloryzowane pokazanie dwóch środowisk, które funkcjonują razem między sobą w Poznaniu. I chociażby o to mi chodziło. Oczywiście nie zrównuję tych sytuacji, ale chodzi mi o to, że Poznań to są zarówno osoby, które biorą udział w Marszu Równości, jak i te, które biorą udział w procesji Bożego Ciała, jak i to mam pełną świadomość, bo znam takich ludzi, którzy biorą i udział w procesji Bożego Ciała i w Marszu Równości.
Czyli poszedł pan w każdym marszu organizowanym w Poznaniu?
To zależy właśnie przez jaką...
Bo organizują go mieszkańcy?
Nie, nie, nie. To jest tak. Mamy kwestie związane z, na przykład, gdyby to były daleko idące, nacjonalistyczne marsze, w których celem jest wskazywanie na wykluczenie kogoś i wskazanie, że ktoś jest zły, to nie.
Czyli decydował pan. W tym pójdę, w tym nie pójdę.
Na tym etapie tak, ale no, mam dziwne wrażenie, że chyba nie ma oczekiwania od tego, że prezydent poszedłby w jakichś skrajnych czy skrajnych komunistycznych marszach. No, raczej blisko komunistycznych, bo pamiętajmy, że w Polsce nie można propagować treści komunistycznych i nazistowskich.
Wracamy znowu do polityki. Wyobraźmy sobie sytuację, że Koalicja Obywatelska wygrywa wybory i potrzebują koalicjanta. Wchodzi pan do koalicji? Trzecia droga?
Nie mi decydować. Mamy zarząd regionu, który to on będzie podejmować te decyzje. Ja nie jestem w tym zakresie osobą decyzyjną, jeśli chodzi.
Byłby pan kandydatem na wiceprezydenta w takim układzie?
Pewnie moja partia by mi to zaproponowała, ale ja stanowczo powiedziałem, że nie chcę być wiceprezydentem.
Dlaczego?
Ponieważ ja będę prezydentem. Ha, ha, ha. Od tego zacznijmy.
No, mam alternatywny świat. Ale mam alternatywny. Zostaje pan.
Ten mniej, który mnie zostaje. Dobrze. Ten, w którym nie zostaje? Nie, bo ja całe życie... Moje zawodowe, raczej zawodowe, jak już zostałem adwokatem, sobie postanowiłem, że nie będę pracował w niczyjej kancelarii, będę pracował dla siebie na swoje własne nazwisko, na Przemka Plewińskiego. I tak samo chciałbym, żeby to było w urzędzie, że w momencie, w którym ja byłbym wiceprezydentem i ja widzę, jak w tym momencie pan Jaśkowiak traktuje swoich wiceprezydentów, gdzie wystawia ich na wszystkie bęcki, bo sam do negatywnych sytuacji nie chce być podłączany. Nie chciałbym być takim chłopcem do bicia pana Jaśkowiaka i w życiu bym na to nie pozwolił.
No ale miałby pan okazję realizowania programu trzeciej drogi.
Okej, ale dobrze, może go realizować wtedy ktoś inny z naszej partii, a nie Przemek Plewiński.
Chwali się pan swoim profilem TikTokowym ze 100 tysiącami ludzi obserwujących, jak to się robi.
108 tysięcy.
Sprawdzał pan dziś rano?
Nie, dzisiaj rano nie, wczoraj sprawdzałem.
No może 109.
Niestety widzę, że treści polityczne się nie sprawdzają, bo zasięgi mocno spadają, jak ludzie nie chcą polityki oglądać na TikToku, bo to widzę.
To jak się robi, żeby było te 108 tysięcy?
A, to ja zacząłem, TikToka otworzyłem w trakcie pandemii. Ja pamiętam, do dziś 13 marca zamknęli nam sądy, otworzyli je z powrotem w czerwcu. To był czas, przez który nie było żadnych rozpraw, wszystkie terminy były wstrzymane, nic się nie działo, trzeba było coś zrobić, żeby nie zgłupieć w domu. Więc zacząłem nagrywać TikToki propagujące prawo, luźniejsze. Żona mnie pilnowała, że jednak więcej było merytorycznych niż luźnych. I gdzieś tak to było kształtowane. Jakby to było moje też naturalne jakby podejście w zakresie przekazywania wiedzy młodym ludziom, bo mam tę przyjemność, że w poznańskich liceach prowadzę pro bono zajęcia z zakresu podstaw prawa i uświadamiania młodych, jak to ich na przykład odpowiedzialność będzie się zmieniać z wiekiem. Więc dla mnie naturalnym było to wejście w tego TikToka. I jak się robi takie zasięgi? No, ja wszedłem w TikToka w momencie, w którym nie było tam jeszcze celebrytów, nie było tam dużych marek i trzeba było wejść. W momencie, jak młodzi zobaczyli, o kurczę, ktoś ze świata poważnych ludzi mówi do nas nie z góry, tylko stara się nam przekazywać wiedzę w sposób neutralny, fajny, to chyba jest w porządku gościem. No i tak... I tak się zrobiły te zasięgi.
I prezydent Plewiński będzie dalej prowadzić TikToka?
Prezydent Plewiński będzie miał na pewno TikToka. Ze względu na moją wcześniejszą pracę w mediach, tego jak się nauczyłem w telewizji, chociażby montowania, ja strasznie to lubię.
Sam pan to robi?
Sam to robię. 100% sam.
Prezydent może nie mieć na to czasu.
Znaczy, powiem tak, zresztą panowie, jak spojrzycie w mojego TikToka, jak skończyła się pandemia, to i częstotliwość wrzucania tych filmików trochę spadła, ale ciągle sprawia mi to wielką satysfakcję.
A jak my w Poznaniu odczujemy tak naprawdę na własnej skórze to, że zmienił się prezydent? Na pana.
Aha, bo ja chciałem powiedzieć, że we własnej osobie, no ja bardzo mocno odczuję, że się zmienił prezydent.
To nie pan, ja, Michał.
Okej. Na pewno zobaczycie, że będę do panów jako dziennikarzy będę wychodził, wy odczujecie panowie, że ja będę do was wychodził. Nie będę wystawiał rzeczników, nie będę wystawiał, ja to już deklarowałem w wielu mediach, że tam naprawdę, gdzie będzie sytuacja, że nie będzie, że będę gdzieś, że gdzieś wyjadę, ja będę stawiał do mediów, będę brał na siebie całą krytykę, nie zakrywał się innymi osobami, jakimiś odbojnikami. Nie boję się tego, nie boję się tej konfrontacji. Dlatego cały czas mówię o tym budowaniu siebie. Chciałbym być zapamiętanym jako o prezydent Plewiński, za Plewińskiego to było fajnie w Poznaniu. No ileś tam rzeczy może mi się nie podobało, ale całościowo tak, to był super prezydent. Dla mnie idolem tutaj w tym zakresie jest na pewno Cyryl Ratajski, jak my go wspominamy. Ja do dziś nie zapomnę jego odwagi, jak czytałem o pierwszych dniach września, kiedy Niemcy wjechali do Poznania, że on nie uciekł z urzędu, został i wprowadził na ratusz tych, co przyjechali, mówiąc, kto jest dowódcą, to jest nasze miasto, tutaj jesteście i tak dalej. I nie uciekł, później oczywiście źle skończył. Ale takie poczucie odpowiedzialności za miasto. Chciałbym budować to, że to jest że to jest pan Plewiński, a nie ktoś inny, za którym bym się zakrywał, mówiąc, że to nie ja, bo to ktoś. Nie, jak ja wybrałem ludzi do mojego zespołu, do zespołu pracy, czy dyrektorów, czy wiceprezydentów, to ja za nich odpowiadam.
Czyli będzie rzecznik, czy nie będzie rzecznik?
Rzecznik prasowy musi być do szybkiego kontaktu z mediami. To jest jasne, do koordynowania wywiadów, rozsyłania informacji prasowej i tak dalej. To jakby chociażby w tej kwestii technicznej. Ale tam, gdzie się da, żeby wypowiedział się prezydent, będę stawał ja.
No to duże wyzwanie pan sobie robi, bo to przypominam, że tak wielkim przedsiębiorstwem to pan jeszcze nie zarządza. Jak miasto Poznań.
Dlatego dobiorę sobie odpowiednich ludzi.
Już jest lista.
Oj, lista jest. Ludzi z doświadczeniem i samorządowym, i przedsiębiorczym.
A Jacka Jaśkowiaka na zastępcę by pan wziął?
Myślę, że nie. Myślę, że nawet zdecydowanie nie. I zakładam, że osobowość pana Jacka Jaśkowiaka jest taka, że on by nawet nie chciał.
A jakby chciał?
To bym się mocno zdziwił. I byśmy porozmawiali, że raczej lepiej nie. Dla obojga stron.
Jeszcze muszę o jedną koalicję spytać.
Śmiało.
Mogą być egzotyczne. A koalicja z Zjednoczoną Prawicą wchodzi w grę?
To jest chyba najbardziej egzotyczna możliwa koalicja. Wydaje mi się, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Oczywiście dla dobra Poznania jestem w stanie rozmawiać z wszystkimi. Tutaj nawet na przykładzie znowu tego, co robił Jacek Jaśkowiak, ja nie miałbym wstydu i nie bałbym się jeździć do Warszawy, jak rządziłby PiS, po to tylko, żeby zdobyć pieniądze dla Poznania, bo istotnym jest rozwój miasta. Więc pewnie rozmawiałbym z wszystkimi, ale to już jest naprawdę jakieś science fiction.
Okej, dziękujemy bardzo. Przemysław Plewiński, kandydat na prezydenta Poznania, 7 kwietnia wszystko się okaże.
Tak jest, to może być bardzo ciekawy dzień. Mogę panu tylko powiedzieć jako ciekawostkę. Miałem jedną rozprawę w sądzie, gdzie pani sędzia wyznaczała termin rozprawy i mówi, no to 8 kwietnia, godzina 9, po czym patrzy na mnie i mówi tak, nie, ja uważam, że pan będzie świętował, to na 12 zróbmy rozprawę.
To sędzia z Poznania. Dziękuję bardzo.
Czyli o 12 żadnych wywiadów.
Tak, o 12
Przemysław Plewiński, kandydat na prezydenta miasta Poznania. Jeszcze raz warto powtórzyć.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
No, to mieli państwo okazję posłuchać alternatywnej wizji świata.
No i 7 kwietnia macie okazję podjąć decyzję.
Dobrze, a my zbliżamy się do czwartku.
Do czwartku. I w czwartek, tak już od dawna zapowiadamy, że niezwykły odcinek, więc...
Kończymy naszą celebrację naszej rocznicy.
Więc ja zdradzę pierwszą rzecz.
No dawaj.
Że ten odcinek będzie pierwszym w historii odcinkiem na żywo.
Tak, będziecie państwo mogli obejrzeć nasz wywiad z naszym udziałem i z udziałem naszego gościa, właściwie gości.
Bez cięć,
tak. Na Facebooku. Niestety musimy mieć konto na Facebooku, bo tylko tam będziemy. No ale potem oczywiście na wszystkich możliwych platformach będziecie mogli to zobaczyć. To jest wydarzenie, które zaprosiliśmy do obserwacji.
jako gości, wszystkich dotychczasowych gości, z którymi rozmawialiśmy. To jest ponad 100 osób, ze 120 pewno jakoś tam będzie. No i oczywiście wszystkich naszych patronów, bo to jest ten wielki bonus, który dajemy.
Tak jest, więc jakby ktoś jeszcze chciał zostać patronem, to tam...
Do czwartku nie macie czas.
Nie mówimy, nie.
Wręcz przeciwnie. Sala jest duża, pomieści wszystkich, którzy będą chcieli się zgłosić.
Nie mów dobrze wszystkich, ale liczymy się z tym, że pomieści...
Na stojąco. Najwyżej.
Tak, no jak przyjdą tłumy, to kolejki, będziemy biletować. Nie, żartuję. Zapraszamy.
W czwartek.
Pozapraszaliśmy już, a jak kogoś nie zaprosiliśmy, to moja
powtórzymy zaproszenie.
Powtórzymy zaproszenie.
Zacząłem, nie skończyłem. Czwartek, godzina 19, proszę Państwa, na żywo na Facebooku.
No ale będzie do odsłuchania jeszcze później też.
I do odsłuchania na wszystkich możliwych platformach podcastowych, tam gdzie jesteśmy zwykle. No i bardzo ważna rzecz. Kto będzie naszą gościnią? Naszą gościnią, proszę Państwa, będzie Martyna Regent, która jedzie do nas specjalnie z Gdańska. To jest pani, która działa w sieci obywatelskiej Watchdog Polska i to jest pani, która opowie nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć o tym, jak kontrolować władzę samorządową, jak kontrolować władzę administracyjną, jak kontrolować wszystkich, którzy nami rządzą. Watchdog Polska to jest organizacja, która to robi od wielu, wielu lat, która męczy wszystkich rządzących, która prosi o papiery, która na wszystkie możliwe sposoby stara się kontrolować to, co dzieje się za biurkami.
I co ważniejsze, robi to skutecznie.
A w związku z tym, że idą wybory samorządowe, taka rozmowa na pewno nam się wszystkim przyda. Będziemy mieć dużo świetnych przykładów tego, co robi Watchdog. Będziemy mieć trochę informacji, co my możemy wszyscy zrobić. Wszyscy powinniśmy tego posłuchać. Zapraszam na czwartek, godzina 19 będzie live na Facebooku. No i potem oczywiście na wszystkich możliwych platformach, tam gdzie jesteśmy do tej pory. Rozmowa będzie też do odsłuchania, ale oczywiście co live, to live.
Dla nas to wielka sztuka. Usłyszycie, jak się jąkamy.
Wszystko wycinam. No dobrze, to idziemy się szykować?
Tak.
Dziękujemy Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Przypomnę, że mieliśmy dwóch kandydatów, Jacka Jaśkowiaka, Przemysława Plewińskiego. Odpytaliśmy ich, 7 decydujecie, a wcześniej 28 posłuchacie, jak ich kontrolować.
Ciekawe, czy to takie profetyczne było, że tych dwóch kandydatów...
Mówisz o drugiej turze?
Tak.
No dobrze, zobaczymy. 7 będzie 7.
Do zobaczenia.
Bylebyście poszli głosować. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.